Z racji tego, że 31 października to dzień, w którym rozmawiamy o podróżach, w podróżach z Radiem RAM, ale to wyjątkowy moment, bo zbliżamy się do dnia Święta Zmarłych, Święta Wszystkich Świętych. No i to też dobry moment, by przyjrzeć się temu, co w świecie ciekawego, wśród także i przestrzeni sakralnych, nekropolii i cmentarzy, które warto by odwiedzić. I dziś z panią Lilą Dmochowską porozmawiamy o właśnie takich miejscach z całego świata, chociaż głównie z Europy, ale pojedziemy nawet i do Syberii. Co prawda głosem, co prawda słowem, ale jednak będzie to może fajny trop turystyczny dla naszych słuchaczy i słuchaczek, aby kiedyś te miejsca odwiedzić, zobaczyć i poznać nieco historii także i na 89 i 8 FM. Pani Lilo, jedziemy po raz pierwszy w tę pierwszą podróż, taką historyczną, ale też trochę nostalgiczną, sentymentalną, do Rzymu, jak pani sama zaproponowała, na cmentarz, który jest cmentarzem ulubionym wielu poetów.
Rzym jest tak wielką metropolią i tak bogatą w najróżniejsze zabytki od antyku po czas współczesny, że w zasadzie to rzadko kto ma w ogóle taki pomysł, żeby odwiedzić cmentarze, bo zazwyczaj nikt nie ma aż tyle czasu. To trzeba być wiele razy w Rzymie, żeby się pojawiła taka myśl, a albo też właśnie, jak się przeczytało chociażby Iwaszkiewicza teksty, czy Karpińskiego, Herberta. Powiem szczerze, że ja się tam wybrałam, mimo że byłam wiele razy w Rzymie i na pewno wszystkiego nie zobaczyłam. Ja się wybrałam dzięki właśnie tym naszym pisarzom. Cmentarz może nie jest jakiś wyjątkowy, niewątpliwie jest bardzo urokliwy, bo jest położony wśród cudownej przyrody włoskiej, cyprysów, mandarynek, granatowców i wielu jeszcze innych cudownych roślin. Jest to cmentarz, który budził duże zainteresowanie właśnie wśród artystów, wśród pisarzy, bo oni się tak trochę utożsamiają z tym miejscem, mimo nawet, że to często są katolicy, tak jak Iwaszkiewicz. Iwaszkiewicz, jak pierwszy raz przyjechał do Rzymu i chciał obejrzeć ten cmentarz, to wręcz zakazała mu żona katoliczka, żeby to miejsce odwiedzał. To proszę sobie wyobrazić, jakie to emocje wzbudzał ten cmentarz. Ja chciałam tak uświadomić, skąd się w ogóle wziął cmentarz innowierców, cmentarz angielski, ten Cimitero a Cattolico. On się wziął z wielkich podróży, tych wielkich podróży, które odbywali szlachetnie urodzeni Europejczycy, młodzi Europejczycy po skończeniu uniwersytetów. To tak w zasadzie była taka nobilitacja i każdy szanujący się młody człowiek chciał dalej się rozwijać już w swoich krajach. Nie mógł ominąć Italii. Trzeba sobie uświadomić, że my teraz mamy inne pandemie, inne choroby. Wtedy taką chorobą, która nie omijała ani pałaców, ani wiejskich lepianek, gruźlica. Więc tacy młodzi ludzie przyjeżdżali do Rzymu, często też nie na miesiąc, prawda, tylko że na dłużej i oni niestety umierali. Żeby podziałało to na wyobraźnię, to nasz chociażby książę Jerzy Adam Czartoryski w wieku 18 lat pojechał na taką właśnie podróż, wielką podróż odbył, przywiózł z tej wielkiej podróży dla swojej matki damę z łasiczką. No i właśnie wielu z tych młodych ludzi ogólnie ze Skandynawii, z Rosji, z Niemiec, z Holandii, którzy wyznawali inną wiarę, jeśli tam umierało w tym Rzymie, to niestety ich pieniądze nie śmierdziały. Był wielki problem w tamtych czasach, żeby ich pochować godnie i żeby ich w ogóle pochować. Stworzono w związku z tym taki nieoficjalny właśnie ten cmentarz poza ówczesnymi murami Rzymu, to mówimy już o wieku XVIII, bo wtedy to się zaczęły te wielkie podróże. No i stworzono takie miejsce nie do końca zalegalizowane, nie do końca formalnie. Ci szlachetnie urodzeni ludzie byli chowani często pod osłoną nocy, żeby nie prowokować fanatyków katolików. Z czasem ten cmentarz to już po wojnach napoleońskich zyskał ochronę państwa i został otoczony murem i jakby legalnie już tam wtedy byli chowani ci turyści, przybysze tak można rzec, że pod wspólnym gajem cytrusowym i pod tymi cyprysami można było pochować ludzi różnych wyznań. Zrobiłam bardzo dużo zdjęć, ale takim moim ulubionym przykładem jest taka tumba, można rzec, z leżącym młodym człowiekiem z książką i pieskiem, który w wieku 22 lat stracił życie właśnie w Rzymie, Plantagenet Cockburn, pierworodny syn. Tak sobie pomyślałam, że te nagrobki, które były tworzone tam w tym Rzymie, one jednak miały taki bardziej rys włoski niż był w kanonie tych cmentarzy, które były po prostu w własnych krajach. To podejrzewam wynikało też z tego, że rodziny tu przysyłały pieniądze na te pomniki i trochę już było w gestii włoskich artystów, żeby je wykonywać. Mają trochę więcej symboliki i więcej mają też przedstawień takich portretowych czy wręcz całopostaciowych, czego nie ma za bardzo na przykład w pomnikach w Szkocji czy w Anglii. Tam często jakieś są tylko popiersia, ewentualnie jakieś medaliony, ale co jest ciekawe, tam na tym cmentarzu innowierców pochowany też jest jeden kot. I to jest jakieś takie niesamowite, że nawet zwierzę znalazło swoje miejsce z pomnikiem oczywiście na tym cmentarzu.
Znamy właściciela tego kota?
Powiem szczerze, że gdyby się bardziej tej sytuacji przyjrzeć, być może kot Romeo, bo to jest konkretnego kota Romeo, który bodajże w 2004 roku został tam pochowany, być może odnalazłaby się gdzieś w internecie chociażby historia tego incydentu, no dosyć takiego, no wyjątkowego powiedziałabym, ale jakże sympatycznego, prawda?
Historia w sumie ma miejsce w Genui, czyli także we Włoszech, w mieście portowym. Mieście, które odwiedzało wiele postaci ze świata kultury, polityki czy artystów właśnie. No i to cmentarz już o wielu, wielu zdobieniach.
To jest Cimitero Monumentale di Staggieno w Genui. To jest cmentarz z gatunku tych, jak człowiek chodzi po Genui i tak się zastanawia, może patrzy na te wszystkie pałace wystawne, XIX-wieczne i wcześniejsze i ten przepych cały tych właśnie miejsc, tych pałaców, tych kamienic, to się też zastanawia, kto w nich mieszkał i gdzie są pochowani teraz ci ludzie. Odpowiedzi udziela nam ten właśnie cmentarz. Jest to cmentarz wyjątkowy. Ja, która byłam parę razy w Genui, bardzo się jakoś tak biłam w piersi, że dopiero za ostatnim razem trafiłam na ową nekropolię. Ona nie jest jakoś tak wymieniana w cisłej czołówce cmentarzy europejskich jako tych najpiękniejszych. Jestem historykiem sztuki. Interesują mnie takie miejsca i wiele miejsc zwiedziłam. Nie widziałam takiego cmentarza, które byłoby w zasadzie jednym wielkim muzeum rzeźby od czasów XIX wieku po tak de facto dzień dzisiejszy. To jest naprawdę miejsce, gdzie można zrobić doktorat śledząc wszystkie style od czasów, kiedy ów cmentarz powstał. On powstał tak mniej więcej w 1830 roku. Pracowali dla tych rodzin i ludzi, którzy tam umarli, no to byli bardzo bogaci ludzie. Każda rodzina no, chciała, żeby jego zmarły ojciec czy no, ogólnie krewny miał wystawny pomnik i tak się działo i to tak wygląda, że to był taki jakiś taki można rzec festiwal tych rzeźb nagrobnych. Jedna rodzina chciała być chyba lepsza od drugiej, bo naprawdę artyści prześcigali się w alegorycznych przedstawieniach. Tam w zasadzie jedyny taki jakby niemodny w tym czasie ikonograficzny wizerunek śmierci to trupie te czaszki, piszczele. Natomiast można naprawdę prześledzić tę przepiękną ikonografię związaną ze śmiercią. Tam będą przepiękne kobiety w postaci aniołów śmierci. Artyści będą pokazywać unoszące się dusze zmarłych w bardzo taki sposób finezyjny. Przedstawiona jest śmierć jako zaśnięcie. Dzieci, na przykład taka jest piękna tam dziewczynka, która śpi w fotelu. Są takie omdlałe, cudownie wyrzeźbione kobiety, anioły, wieńce laurowe. narodowe. Wszystko, co tylko sobie z tym tematem wyobrażamy, to tam można znaleźć. Włosi wykonywali swoje nagrobki z marmuru. Marmur niesie z sobą więcej takiej plastyczności, więcej można wyrzeźbić szczegółów niż na przykład w piaskowcu. W związku z tym kobiety mają nawet rzęsy wyrzeźbione, są cudownie przekazane, pokazane flamandzkie koronki. To jest takie miejsce, gdzie można spędzić parę dni, oglądając każdy nagrobek z osobna, dostać oczopląsu. I tak nawet pomyślałam sobie, że to przy takich nekropoliach powinny być jakieś, nie wiem, kawiarnie, jakieś miejsca takie, żeby można było odpocząć chwilę, napić się czegoś, coś zjeść i dalej oglądać, bo inaczej to jest po prostu niemożliwe. A to się po prostu chodzi góra-dół, bo to jest ten Genui cmentarz, jest położony zresztą jak wiele cmentarzy na wzgórzu. No nie wiadomo już po prostu, w którą iść aleję, bo wszędzie przepych, wszędzie jest po prostu cudowna rzeźba i można tam po prostu zwariować i tak na dobrą sprawę nie osiągnięto tego celu podstawowego, wydaje mi się, na tym cmentarzu, ponieważ człowiek absolutnie nie skupia się na tym, komu on jest poświęcony. Mhm.
O tej tendencji pokazywania rzeźb, pokazywania śmierci, która jest pozbawiona strachu, pozbawiona właśnie jakiejś tragedii, pozbawiona tych wszystkich symboli, które kojarzą nam się ze smutkiem. A więc tak jak pani mówi, jest tam raczej te postaci są pokazywane jako uśpione, jako jakieś przejście do lepszego świata, prawdopodobnie do raju. Z czego to wynikało? Czy po prostu artyści w tamtych czasach, w jakimś trendzie, w jakimś nurcie artystycznym unikali w ten sposób tych złych skojarzeń?
No ja myślę, że tak, bo to był XIX wiek, to był w ogóle taki wielki, wielki czas symbolizmu w sztuce. To nie tylko w rzeźbie, w malarstwie, więc to może była też taka reakcja na, bo to tak zawsze jest, że poprzedzające style zawsze są w jakiejś takiej negacji. Próbują znaleźć jakieś własne środki stylistyczne, a epoka baroku była tak bardzo przesiąknięta tym memento mori, takim straszeniem właśnie ludzi. To przecież pamiętamy te barokowe ołtarze z czaszek, gdzieś tam w Wambierzycach chociażby, prawda?
Wspomniała też pani o tym, że wiele cmentarzy było budowanych na wzgórzach, podobnie jak cmentarz Łyczakowski, czyli w sumie najstarsza taka zabytkowa nekropolia we Lwowie i chyba najpopularniejsza, najbardziej rozpoznawalna. Ale wiem, że są dwa nagrobki, na które chciałaby pani zwrócić uwagę, które pokazują pewien kontrast tragedii, smutku, biedy, ale i bogactwa zarazem.
No tak, bo już tak wiele osób podejrzewam, że mówiło i pisało o tym cmentarzu Łyczakowskim, a też na wiele sposobów, starając się zrobić z tego cmentarz przede wszystkim polski, co też nie jest tak do końca prawdą. Te drogi, którymi prowadzą lwowscy przewodnicy polskich turystów, to już mam za sobą. Włócząc się po tej, na przykład tej starszej części cmentarza Łyczakowskiego, gdzie jest bardzo dużo, oprócz polskich nagrobków, jest bardzo dużo też grobów ludzi, którzy żyli w tych czasach zaboru austriackiego we Lwowie, więc trudno nawet czasami po nazwisku poznać. Na pewno tam są Węgrzy, Rumuni, na pewno są Austriacy. Natomiast właśnie tak się włócząc po tej starszej części, znalazłam taki bardzo skromny kamień, napisany też tak z wyrytym takim niewprawną ręką pisany tekst. To jest bardzo dziwne, ja może po prostu przeczytam, co jest na tym kamieniu z tej strony, którą ja zobaczyłam. To jest po prostu napisane tak, D-O-M, tak, i potem jest napisane Panna. Tu spoczywa Franciszka, lat 20 mająca, dnia 19 czerwca 1806 roku przeniosła się do Boga. Tak uderzyło mnie właśnie to takie niewprawne liternictwo. Po drugie, zwrócenie uwagi, że to panna, że brak jakiegokolwiek krzyża, jest anonimowa, znana z imienia, to tak jakoś rozbudziło moją wyobraźnię. Zaczęłam sobie dopowiadać najróżniejsze historie, trochę mi to podpowiadały, historie takie tragiczne, no nie wiem, chociażby taka historia Hanki, tak, z moralności pani Dulskiej. To tak na dobrą sprawę to nie dawało mi to spokoju. Ja odeszłam od tego pomnika, potem pomnika, tego kamienia, potem znowu tam podeszłam, no i odkryłam, że tam jest jeszcze druga strona, tak jak jest negatyw i pozytyw, jest druga strona tego kamienia. Tam jest jakieś nieszczęście, tam jest jakaś tragedia, bo tam jest też napisane, która matka, poszczególne tylko takie słowa, może mylnie, ale jednak tak jakoś zinterpretowałam, że to jest jednak jakaś tam pochowana jakaś dziewczyna z ludu, która pewnie służyła gdzieś u państwa, urodziła nieślubne dziecko. Być może nawet się sama zabiła i może zabiła nawet to dziecko, bo nie ma tam żadnego krzyża, nawet najskromniejszego nagrobka, tylko taki dziwny. Ten nagrobek chciałam skonfrontować z najpiękniejszym, ten skromny nagrobek tej Franciszki, z najpiękniejszym chyba rzeźbą nagrobną, jaka jest. To jest rzeźba takiej śpiącej, młodej kobiety w takim bardzo bogatym stroju, wyrzeźbiona przez bardzo znanego lwowskiego rzeźbiarza tamtego z okresu XIX wieku, Juliana Mariana Szeligi Markowskiego, który wykonał wiele bardzo pięknych pomników nagrobnych, też wiele pomników w mieście jest jego autorstwa. Natomiast on sam pochowany jest na tym samym cmentarzu pod takim bardzo prostym, skromnym, tak, pomnikiem, właściwie trudno powiedzieć pomnikiem, to jest taki kamień z krzyżem.
No ten paradoks życia, prawda, że szedł
paradoks,
bez butów chodzi.
Tak, wszedł bez butów chodzi, przepiękne nagrobki, to są jedne z piękniejszych. No i to zderzenie tych dwóch żywotów, tak, tej panny Franciszki z tą Katarzyną Markowską, zupełnie dwa różne światy i takie dwa różne nagrobki, no i ten z taką jakąś wielką tajemnicą.
W rozmowie o cmentarzach tych bardzo ciekawych w Europie. Pozostajemy na razie w Ukrainie, ale przenosimy się na Brody, na cmentarz żydowski, który, gdy patrzę na niego na zdjęciach, budzi we mnie pewien smutek.
No wie pan, ja powiem szczerze, że odwrotnie niż pan. Ja po prostu bardzo lubię takie cmentarze, gdzie rządzi przyroda. One są dla mnie jakieś takie prawdziwsze. To jest cmentarz wyjątkowy. Brody to jest taki młodszy cmentarz żydowski. Jest z początku, z lat 30. XIX wieku. On jest największym cmentarzem, jaki pozostał, żydowskim, jaki pozostał na Ukrainie. Tam jest około 5500 macew. To nie jest jakaś taka ilość imponująca w porównaniu do największego w Europie cmentarza żydowskiego, który jest w Łodzi, a drugi taki pod względem ilości pochowanych ludzi jest w Berlinie. Natomiast on jest taki wyjątkowy, on nie ma właśnie tej ręki ludzkiej teraz przyłożonej do niego. Te macewy stoją tak w takim szeregu i tak idą, jakby ludzie szli w głąb takiego pola. Jest tam po prostu pięknie, stoi pośród traw, ziół, tam jest bardzo dużo takiego kwiecia, które się nazywa przytulia. Natomiast ja nie zdałam też dobrze historii samego miasta Brody, gdzie to było takie miejsce, taka Jerozolima Austro-Węgier. Tam mieszkało ponoć 90% mieszkańców, to stanowili Żydzi. To było takie miejsce, gdzie kwitło rzemiosło, kwit handel, naprawdę żydowskie miasto. Miasto, gdzie też pulsowały wszystkie te trendy, bo Haskala związana z oświeceniem żydowskim, gdzie po prostu namawiano Żydów, żeby się asymilowali z narodami, w których żyli, hasydyzm, później syjonizm. Był tam jeden wielki tygiel pod tym względem, jakoś wszyscy sobie zgodnie żyli, handlowali, wytwarzali różniejsze dobra, wywożono na całą niemal Europę cukier. Na szewstwo tam się rozwijało, no i fabryka dywanów, jedna, druga, trzecia. I jak się przyjeżdża teraz do Brodów, to jest taka cisza, bo Miasto się nie podniosło po II wojnie światowej. Wszystko prawie jest to, co było stare, to jest w ruinie. Ten zamek, ta synagoga tak stoi. Natomiast ten cmentarz jest jedynym, moim zdaniem, miejscem w Brodach, które warto odwiedzić, bo robi niesamowite wrażenie. Ja nie widziałam, powiem szczerze, piękniejszego żydowskiego cmentarza. Te macewy są bardzo wysokie, jakieś takie wyjątkowe, nie wiem dlaczego, tak ponad 2 metry czasami, a jeszcze są wkopane w ziemię, także to robi wrażenie. No i ta przyroda, taka po prostu puste prawie pole, taka łąka w tych trawach, dwie strony tak lasu i dwie ściany lasu, no i ten kondukt tych macew. Naprawdę dla mnie to rzecz jest wyjątkowa, jeśli ja mogę zobaczyć taki cmentarz, który zaanektowała też przyroda.
Ja absolutnie się z panią zgadzam, że właśnie w tym minimalizmie i połączeniu z naturą to jest zarówno przepiękny obraz, ale też nie chciałbym, aby ten spokój oznaczał zapomnienie, prawda? Ale dobrze, że możemy właśnie w takich sytuacjach jak dzisiejsza audycja Podróże z Radiem RAM przypomnieć o takich miejscach, abyśmy właśnie gdzieś w pamięci je ciągle mieli. Jak ten cmentarz żydowski w Brodach na Ukrainie. A teraz przenosimy się jeszcze kawałek dalej, bo będzie to cmentarz Nowodziewiczy w Moskwie. A tu historia bardzo ciekawa, bo bardzo też przewrotna. Jednak znów na tym cmentarzu możemy zobaczyć przede wszystkim nagrobki samych mężczyzn, co też świadczy o tej patriarchalnej jednak rzeczywistości, która trwała w Federacji Rosyjskiej. Ale jest tu też pewien przewrót w historii.
No tak. Cmentarz Nowodziewiczy to jest bardzo stary cmentarz, który powstał prawie że równolegle z samym monasterem. On był rozbudowany, to była epoka Piotra I, tam bodajże siostra Piotra I przyczyniła się do rozbudowy tego monasteru, który był przeznaczony jako taki klasztor dla kobiet z bojarskich rodów. On się z czasem przerodził też i w więzienie dla wielu tych kobiet. Piotr I uwięził tam nie tylko wspomnianą siostrę, która rozbudowywała tenże klasztor, ale również swoją żonę. Cmentarz przy klasztorze funkcjonował no, jako taki cmentarz dla szlachetnie urodzonych, dla bojarów, dla ich żon, dla duchownych. To się zmieniło po rewolucji październikowej. Zlikwidowany został tenże zakon, nadniżki zostały rozpędzone, natomiast powstało tam, o ironię, Muzeum Feminizm. Teraz rangę muzeum ten cmentarz, także jak są jakieś takie duże grupy. Zwiedzając ów cmentarz, to po pierwsze rzuca się właśnie w oczy to, że prawie w ogóle nie ma nagrobków kobiet. Są takie monumenty, rzeźby, które tak jakby przygniatają nawet ten cmentarz. Generałów, jakichś wojskowych, pilotów, mężczyzn związanych z nauką, ze sportem, ze sztuką. Gdzieniegdzie wyśledzić jakiś nagrobek kobiety i wtedy to rozpoznamy tam, że to będzie jakaś aktorka, tancerka. Jest to cmentarz pełen rzeźby, jakże też tylko innej. Nie ma już tam tej finezji, alegorii tak bardzo ze śmiercią. Portretowani generałowie, żołnierze, mężczyźni ogólnie, tacy są bardziej dosłowni. Realizm to ogólnie jest popularny kierunek w sztuce, był i jest, w związku z tym finezji nie ma. No nie jest to zła rzeźba, jeśli chodzi ogólnie o kunszt rzeźbiarski, bo
ale mówi o pewnej specyfice czasu.
Trochę też można też odróżnić mimo wszystko, że te nagrobki z tych lat komunizmu w Rosji, one są jakieś takie bardziej ludzkie, takie są jakieś takie mniej dosłowne, takie bardziej ulotne. No, widać, że jeszcze wtedy rzeźbiarze jednak potrafili oddać coś więcej niż tylko realizm. No i takim pomnikiem jest niewątpliwie pomnik poświęcony Majakowskiemu. No i też jednej kobiecie, która taki w sumie bardzo niepozorny pomnik, a głowa tak de facto z ręką wyrzeźbiona w latach 30. pomnik poświęcony drugiej żonie Stalina. No ale to są takie rodzynki.
Sam koniec naszej podróży, trochę sentymentalnej też dla Pani, bo to wszystkie miejsca, które miała Pani okazję odwiedzić, zobaczyć, poznać, choć pewnie każda następna podróż w tamtą stronę będzie odkrywała coś nowego. Tak jak Pani mówi, często te miejsca są tak obfite w różne historie, czy to po prostu same informacje, które możemy znaleźć na nagrobkach, czy dodatkowe rzeźby i tak dalej, no, mogą nam zabrać cały dzień. Równie i dobrze, a może i nawet więcej z życia, aby poznać i doświadczyć, zrozumieć lepiej to wszystko, co jest do zobaczenia. Ale wybrała Pani także Syberię i chce nas Pani zabrać do starego Barguzina.
Barguzina, tak, tak. Barguzin to jest taka no, kiedyś to było miasteczko w XIX wieku na Syberii, w Dolinie Barguzińskiej nad rzeką o tej samej nazwie. My Polacy postrzegamy Syberię tak jednoznacznie, no to się kojarzy z łukami, tak, i to trudno się dziwić, trudno też jakby mieć do nas o to pretensje, ponieważ no, mało jest jakiejś takiej literatury na temat wcześniejszych losów tamtych rejonów i ogólnie samej Syberii. Tak notabene Jan Potocki był na Syberii i pisał o tym wspomnienia. Niestety te jego akurat syberyjskie wspomnienia zaginęły. Ja chciałam zwrócić uwagę, że na początku XIX wieku Syberia przy Bajkale, podobne do takich miasteczek, czy te wioski i miasteczka syberyjskie, do takich miasteczek amerykańskich, gdzie panowała gorączka złota. Ta gorączka złota de facto w tym samym czasie opanowała Amerykę i Rosję. Tak jak Witajcie w ciężkich czasach, doktorowa, pokazane tam było takie miasteczko szukiwaczy złota. Jak ono funkcjonowało, kto na tym najwięcej zarabiał. No wszystkie te mechanizmy, wszyscy ci ludzie, ten barwny taki świat tych przedziwnych ludzi, których ogólnie złoto przyciąga i kusi. No i właśnie tenże Barguzin, do którego dotarłam, był takim miejscem. Po tamtych czasach został właśnie cmentarz, tylko jeden taki piękniejszy budynek. To jest po prostu taki pałacyk wybudowany, pałacyk neoklasycystyczny z tymi kolumnami, ale to tak trochę odbiegam od tematu, ale dlaczego ja to mówię? Dlatego, że to był czas taki w tym Barguzinie, to podziałało na moją wyobraźnię w kontekście owego cmentarza. Pochowani są dekabryści, gdzie pochowani są właśnie czasami pod już anonimowymi kamieniami, już nieczytelnymi właśnie ci poszukiwacze złota, ale co ciekawe, bardzo też rozbudowany cmentarz tam w tym Barguzinie żydowskim. Jak sobie zaczęłam czytać historię związaną z tym wydobywaniem złota na Syberii w tamtych czasach, to gdzieś tam wyczytałam, że tam każdy obywatel tak wolny mógł sobie zakupić takie działki i to złoto wydobywać. Notabene to złoto nie było jego, tylko trzeba je było zdeponować i dostawało się pieniądze. Złoto było cara. Z tego interesu byli wykluczeni, byli Żydzi. Natomiast no, okazuje się, że oprócz tego, że się złoto tak wydobywa, to też potrzebna jest organizacja, prawda, tego całego wydobycia, tej sprzedaży, tego handlu, wszystkiego, co się tam, tym, prawda, co jest potrzebne tym górnikom, ludziom do życia. Więc tutaj jakby był popis właśnie dla tej nacji i bardzo jest tam dużo ich macew. To jest cmentarz wyjątkowy. To jest taki cmentarz, który się pokazuje tylko tak na trzy i pół miesiąca w roku, bo jest ogólnie pod śniegiem. Nawet co niektórzy się tam dziwią, że on pozostał, zwłaszcza właśnie ta część żydowska, że pozostała, bo bardzo były swego czasu właśnie tępione, rugowane wszelkie cmentarze żydowskie z terenów Rosji. No mi tam zapachniało taką jakąś przygodą w tamtym miejscu. Brzmi brzmi to jak z filmu, tak, właśnie myślę, że to może mógłby się ktoś pokusić o książkę o czasach, bo de facto naprawdę niczym się nie różniły. Syberia na początku XIX wieku, a tak właściwie tak do 80. tego wieku, niczym się nie różniła od tych miasteczek, które były przy kopalniach złota w Ameryce. Już wtedy próbowano obalić w Rosji, próbowano stworzyć rodzaj takiej monarchii konstytucyjnej, republiki na wzór francuskiej. Rebeliantom się to niestety nie udało, no i jakoś innym też nie.
Każda z tych historii, z tych rozdziałów cmentarnych, które dziś przedstawiliśmy, są niezwykle barwne. Mam wrażenie, słuchając tego, co pani mówi, że dziś możemy postrzegać cmentarze trochę jak takie pamiętniki dla naszej historii, bo wiele właśnie z tych miejsc, myśląc o ludziach, o tym, co działo się w tamtych czasach, możemy właśnie wyczytać między innymi z nagrobków, ale także i z właśnie architektonicznych elementów, tych wszystkich rzeźbiarskich wątków, które dziś poruszyliśmy. No są to tematy, które pewnie można by przegadywać jeszcze długo i długo.
Ten barguzin i ta gorączka złota na tej Syberii to jest temat, który bardzo mnie zaciekawił i tak go drążę jakby tak już historycznie. Ogólnie są różne impulsy. O wielu nie jesteśmy przeczytać, nikt nie jest w stanie polecam też dolnośląskie
no
miejsca. To, co zostało po ludziach, którzy tutaj wcześniej żyli. Ja też zwróciłam uwagę na historię fotografii, która zagościła na nagrobkach ludzi w całej Europie. No to zdobycze techniki, zdobycze związane z przenoszeniem na ceramikę fotografii spowodowało, że w ten sposób bardzo łatwo można było uwiecznić człowieka, jego prawdziwy wizerunek i też bardzo się ciekawie śledzi typy antropologiczne, stroje, same techniki fotograficzne. No to oczywiście można tu jeszcze na wiele innych aspektów przekładać. Oglądanie cmentarzy, można zrobić tego też przekrój roślinności, jak inna roślinność jest w krajach śródziemnomorskich, co innego na dalekiej Syberii. Ten konkretny w tym barguzinie jest zarośnięty, ale jest zarośnięty piołunem i dzikim czosnkiem.
A to bardzo ciekawe.
Tak.
Życzymy także wszystkim słuchaczkom i słuchaczom Radia RAM odkrywania takich tajemnic. Może macie je też w zanadrzu i chcielibyście się nimi podzielić, więc zachęcamy do pisania, słuchania i dzwonienia do nas. Pani Lilot, bardzo pani dziękuję.
No to ja dziękuję i proszę się nie bać cmentarzy, tam jest historia, tam jest przyroda, tam jest po prostu też i pięknie.